Bardzo serdecznie witam na antenie Radia Maria pana Mateusza Morawieckiego, wiceprezesa Rady Ministrów, a także ministra rozwoju i finansów. Szczęść Boże, panie premierze.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Panie premierze, wczoraj GUS opublikował tak zwany szybki szacunek produktu krajowego brutto i z tego szacunku wynika, że w drugim kwartale tego roku PKB niewyrównany sezonowo wzrósł realnie o 4,9% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Ja chciałem zapytać pana premiera o to, z czego bierze się taki wynik?
Tak, no bardzo się cieszę z tego wyniku, ponieważ wyrównany sezonowo, czyli porównywalny w pełni drugi kwartał tego roku do poprzedniego to 4,4, a nie wyrównany, czyli uwzględniający różnice w dniach wolnych, liczbie dni wolnych, w sobotach, niedzielach przypadających 3,9 i przekroczył oczekiwania rynku, bo oczekiwania rynku były nieco niższe. To wynik bardzo dobry, jestem zadowolony z tego powodu, ponieważ świadczy o tym, że gospodarka się rozkręca, że w coraz większym stopniu kładziemy nacisk na inwestycje, bo też drugi kwartał makroekonomicznie patrząc, to kwartał, w którym porównując rok do roku nie ma już efektu 500 zł, bo jak pamiętamy właśnie 1 kwietnia 2016 roku, czyli od drugiego kwartału został przyznany ten dodatek na każde drugie dziecko, a to oznacza, że jak ekonomiści porównują bazę do bazy, ona się nie zwiększyła z tytułu konsumpcji związanej z 500+, a więc ten bardzo mocny wzrost był wzrostem niezwiązanym z wydatkami rządowymi, tylko w dużym stopniu wiązał się z gospodarką przedsiębiorstw, z inwestycjami, z eksportem, importem, a głównie z bardzo mocnym eksportem. Oczywiście szczegółowe dane poznamy za 2 tygodnie, ale już teraz można powiedzieć, że gospodarka polska jest na właściwym trakcie.
Panie premierze, patrząc na to, co się dzieje w naszej gospodarce od 2 lat praktycznie, ale tak już bardzo konkretnie od roku ubiegłego, możemy powiedzieć, że jest możliwy i wzrost gospodarczy, jeżeli chodzi o całą naszą gospodarkę, patrząc na rynek krajowy, a także na inwestycje z zewnątrz. I w związku z tym też pytanie, jakie są prognozy, jeżeli możemy już o nich powiedzieć, na rok 2018?
Na rok 2018 sądzę, że będziemy mieli porównywalny wzrost gospodarczy do tego w tym roku, z tym, że kompozycja, czyli części składowe tego wzrostu mogą być nieco inne, mogą być bardziej korzystne dla długofalowego wzrostu gospodarczego. Takich bym sobie życzył, czyli jeszcze mocniejszy przyrost inwestycji w przyszłym roku w porównaniu do tego roku i solidny eksport przy utrzymanej konsumpcji na przyzwoitym poziomie, bo konsumpcja jest bardzo dobrą rzeczą, żeby ona się utrzymywała, żeby ludzie też byli beneficjentami wzrostu gospodarczego, żeby korzystali z tego wzrostu, ale nadmierna konsumpcja na kredyt to, no tak jak nasze babcie mówiły, prawda, uważaj jak pożyczasz za dużo, zwłaszcza powyżej swojego budżetu domowego, to należy na pewno zrównoważyć pożyczki, czyli kredyty w skali państwa, czyli obligacje z poziomem konsumpcji. I on jest dzisiaj na solidnym, dobrym, wyrównanym poziomie, zrównoważonym poziomie. Nie obawiam się jakiegoś przegrzania konsumpcyjnego ani w tym, ani w przyszłym roku.
Od kilku tygodni, możemy powiedzieć, już tak bardzo, bardzo konkretnie słyszymy z różnych stron o tym, że powinna powstać komisja śledcza badająca VAT, tak zwana komisja śledcza do spraw VAT-u. Chodzi o lata rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, między innymi posłowie Kukiz15 zapowiadają, że po wakacjach taki wniosek, taki projekt złożą w Sejmie. Chciałem zapytać o zdanie pana premiera. Jeżeli powstałaby taka komisja, to przede wszystkim jakie sprawy powinna zbadać, kogo powinna przesłuchać?
Tak, pierwszy raz o tej komisji bardzo jednoznacznie powiedziałem właśnie w telewizji Trwam, w Radiu Maryja parę tygodni temu i podtrzymuję ten wniosek, bo tu mówimy o absolutnie zasadniczych wielkościach finansowych dla budżetu państwa. Mówimy o co najmniej 20, 30, 40 miliardach złotych rocznie, które należy wyjaśnić, w jaki sposób nie wpływały do budżetu. Bo może zanim szerzej ten temat potraktujemy, to jeszcze dwa słowa właśnie o deficycie budżetowym, który zawsze interesuje wszystkich ekonomistów, ale też analityków i cały świat zewnętrzny, całą zagranicę, a już zwłaszcza Komisję Europejską, to jest taki święty wskaźnik dla Komisji Europejskiej, czyli poziom deficytu budżetowego. Otóż w tym roku ten poziom ma szansę być najniższym w porównaniu do poprzednich 10 lat. I to pomimo tego, że przeznaczyliśmy ogromną pulę środków z budżetu na wsparcie społeczne, na wsparcie najbardziej potrzebujących, na to, żeby ci bracia nasi najmniejsi, ci, którzy nie mogą sobie sami dać rady albo którzy potrzebują najwięcej naszej pomocy, żeby mieli łatwiejsze trochę życie. Tych środków, mówiąc bardzo konkretnie, z budżetu wydajemy około 50 miliardów. 50 miliardów to jest dokładnie poziom deficytu budżetowego, czyli można powiedzieć, Prawo i Sprawiedliwość miałoby dzisiaj zasadniczą nadwyżkę finansową, gdyby prowadziło politykę budżetową w kształcie społecznym takim jak wcześniej. Ale my zdecydowaliśmy się pomóc ludziom, zdecydowaliśmy się wdrażać zasady Polski Solidarnej. I mimo wszystko, mimo to, że w wyniku obniżki wieku emerytalnego na pewno więcej wydamy na emerytury, w wyniku tego, że jest 500+, 75+ i wiele innych wydatków społecznych, to ten deficyt budżetowy będzie znacząco poniżej 3%. To jest też taki ogromny sukces. I jeśli mogę, to jeszcze jedną ciekawą rzecz powiem, bo przeanalizowałem bardzo dokładnie budżety poprzednie z ostatnich 15 lat i zapominamy w dyskusji publicznej, w dyskusji gospodarczej o jednym fakcie i pierwszy raz chciałem tutaj bardzo mocno na tej antenie zaznaczyć ten fakt, a mianowicie to, że w latach naszych poprzedników średniorocznie około 13 miliardów złotych do budżetu wpływało z dywidend i ze sprzedawanego majątku. Otóż my nie sprzedajemy majątku, a dywidendy ograniczyliśmy do minimum po to, żeby zostawić szansę dla przedsiębiorstw na rozwój gospodarczy. A więc porównując jabłka z jabłkami czy pomarańcze z pomarańczami, wielkości ze sobą w pełni porównywalne, powinniśmy jeszcze mieć z tyłu głowy, mieć w pamięci te 13 miliardów złotych, które średniorocznie do budżetu za naszych poprzedników przez 8 lat ich rządów wpływały. A w naszym przypadku wpływa no maksymalnie 2 miliardy, czyli 13 minus 2, 11 miliardów różnicy. Czyli to naprawdę, biorąc pod uwagę sukces tego rocznego budżetu, trzeba również uwzględnić to, że my nie sprzedajemy majątku narodowego, nie wyprzedajemy się z tych resztek naszych przedsiębiorstw, które do nas należą, i jednocześnie ograniczyliśmy do minimum dywidendy. To jest też dodatkowy sukces gospodarczy, który do tej pory w niewielkim stopniu był analizowany.
I warto to pokazywać Polakom, ponieważ no skala tych nieprawidłowości, tak powiem delikatnie, była ogromna w tamtym czasie i te kwestie, które dzisiaj sprawiają, że uszczelniony zostaje podatek VAT, czy wpływy z tego podatku VAT, bardzo konkretnie mogą się przekuć na jakieś inwestycje, bo słyszeliśmy też niejednokrotnie i z ust pana premiera, i z ust innych polityków, że to są no, bardzo wymierne korzyści, które z tego podatku VAT można uzyskać, otrzymać, no i właśnie w coś zainwestować.
Oczywiście to, co teraz udało się nam w Ministerstwie Finansów zrobić, czyli wdrożyć takie reguły analizy płatności VAT, takie dodatkowe mechanizmy weryfikujące płatności VAT, VAT należny, VAT naliczony, że zmniejszamy do minimum. No jeszcze jest sporo roboty, ale zmniejszyliśmy znacząco wpływ karuzel VAT-owskich, zmniejszyliśmy znacząco element słupów podatkowych, element korporacji międzynarodowych, które uciekają z podatkiem za granicę, do rajów podatkowych. Ja walczę praktycznie na każdej Radzie Ekonomiczno-Finansowej w Brukseli o to, żeby raje podatkowe nie były czymś normalnym. No, proszę powiedzieć, dlaczego raj podatkowy w ogóle miałby być traktowany jako coś normalnego? Dlaczego malutka jakaś wyspa albo Szwajcaria czy Cypr, które są, czy Szwajcaria czy Holandia, które są bardzo bogatymi krajami, jeszcze dodatkowo w taki sposób konstruują swoją strukturę podatkową, żeby firmy płaciły znacząco obniżony podatek u nich, a nie w krajach, gdzie prowadzą swój biznes, mają swoje oddziały i swoich klientów. To mi się nie podoba i uważam, że to nie jest normalne i będę na pewno zabiegał o tym na forach międzynarodowych, żeby zmniejszyć wpływ rajów podatkowych. A więc podsumowując to wszystko, tak, to rzeczywiście ojciec ma rację. To są ogromne pieniądze, które my powoli odzyskujemy. Właśnie nie tak powoli, bo po półtorej roku widać bardzo wyraźne rezultaty. W tym roku sądzę, że przekroczymy 150 miliardów, jeśli chodzi o wpływ VAT-u samego do budżetu, ale również zwiększymy wpływ CIT-u. CIT to jest podatek od zysków firm. Przez 8 lat ten podatek praktycznie nie wzrósł prawie wcale, a nawet spadł po 8 latach rządów naszych poprzedników. W naszych pierwszych 2 latach on znacząco przyrośnie, czyli pokazujemy, że można rzeczywiście, dbając o te procedury i procesy podatkowe i stosując zaawansowane mechanizmy analizy danych, które u nas w Ministerstwie Finansów stosujemy, można skutecznie walczyć z mafiami VAT-owskimi, można skutecznie walczyć z oszustwami podatkowymi i można dzięki temu do budżetu pozyskać dziesiątki miliardów złotych więcej.
Bardzo dziękuję za rozmowę, panie premierze.
Dziękuję bardzo ojcu i wszystkim słuchaczom.
Pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem. Gościem audycji Aktualności Dnia był pan Mateusz Morawiecki, wiceprezes Rady Ministrów, minister rozwoju i finansów.